Darami do nieba. Zapraszają małżonkowie z domowego kościoła diecezji kaliskiej.
Szczęść Boże, witamy wszystkich serdecznie. Są z nami Monika i Arek, małżeństwo od 12 lat, a także Kamil i Asia, małżeństwo od prawie 8 lat. Moi drodzy, czy pamiętacie moment waszej spowiedzi przedmałżeńskiej? Czy to był moment ważny, szczególny, czy może po prostu był takim elementem, do którego wtedy nie przywiązywaliście wagi, a który dzisiaj jest chyba najważniejszym elementem życia małżeńskiego?
Czy ja mogę powiedzieć na pewno, że spowiedź była na zupełnie innym poziomie, przynajmniej moja spowiedź, wtedy te 12 lat temu, aniżeli teraz jest. I tak naprawdę moja pierwsza spowiedź, ta przedmałżeńska, była 2 tygodnie przed ślubem. Byliśmy z Moniką wtedy jeszcze za granicą. Spowiedź była u kapłana, którego tylko naprawdę znaliśmy z Eucharystii. I to była taka spowiedź, taka zwyczajna spowiedź. Na tamten czas była to dla mnie normalna spowiedź, ale z perspektywy czasu uważam, że to była spowiedź nie taką, jaką bym chyba teraz chciał mieć.
Ja może coś powiem o swojej spowiedzi. Ja miałam pierwszą spowiedź przedślubną miesiąc przed ślubem i tak jak już Arek powiedział, było to za granicą, tam u księdza parafii polskiej. Kolejną spowiedź miałam 2 dni przed ślubem, to był dzień wylotu do Polski. Ja tą spowiedź, tak jak Arek już powiedział, pewnie na tym czasie bym inaczej zupełnie się przygotowywała i przeżywała tą spowiedź, ale myślę, że na ten czas przed ślubem to przeżywałam bardzo mocno i przygotowywałam się też do tej spowiedzi, gdzie też poszukiwałam, jak można przygotować się do sakramentu pokuty. W internecie szukałam, jak można przeżyć, jak zrobić porządny rachunek sumienia. To myślę, że spowiedź ta była dobrze przeżyta na tamten czas.
Na tamten czas była bardzo dobrze przeżyta, aczkolwiek z perspektywy czasu uważam, że im dłużej w małżeństwie, im dłużej razem, im dłużej tak naprawdę przy Panu Bogu, te spowiedzi są teraz o wiele lepsze niż tamtejsze.
Dla wielu młodych ludzi spowiedź może się kojarzyć z kawałkiem kartki, którą musi podpisać ksiądz. Jednak z naszej perspektywy spowiedników ta spowiedź jest bardzo ważnym elementem przygotowania do małżeństwa, dlatego że po różnych życiowych przebojach młodzi ludzie decydują się na zawarcie związku małżeńskiego i z perspektywy tej spowiedzi czasem odcina się wręcz maczetą, można by powiedzieć, stare życie, a wchodzi się w nowe. Można, niektórzy szukają różnych rozwiązań tego problemu dla nich, a jednak wydaje mi się, jestem pewny, że spowiedź jest potrzebna, konieczna, żeby pozamykać swoje poprzednie życie i w szczerości przed Bogiem wejść do małżeństwa. I to też nas prowadzi do jakby kolejnego pytania z tej duchowej strony, które ma pokazać, że małżeństwo sakramentalne to nie tylko element kultury, to nie tylko przymus społeczny, to nie jest obowiązek, to nie tylko atmosfera w kościele, to nie tylko białe kwiatki, białe dywany, dziewczynki sypiące kwiatuszki, ryż na końcu. To nie są te wszystkie rzeczy, które znamy i które są też wprowadzane do ślubów kościelnych tej zachodniej kultury, a jednak jest to konieczność duchowego przygotowania się do sakramentu małżeństwa. Ale jeżeli już mówimy o tym samym momencie ślubu, to chciałbym was zapytać, jak wspominacie ten moment waszego ślubu w kościele, przygotowań już tych bezpośrednich. Czy pamiętacie, czy potrzebujecie odtworzyć DVD, żeby sobie przypomnieć?
Ja faktycznie muszę odtworzyć film, ale żeby przypomnieć sobie te dekoracje, na których się skupiałam trochę przed ślubem, jak każdy to robi. Natomiast wtedy, w tym momencie w kościele nie widziałam już nic. Ten moment był tak bardzo ważny dla mnie, że bardzo duchowo przeżyłam ten czas. I w ogóle, gdy przygotowywaliśmy się też do ślubu, to przygotowanie tej ceremonii w kościele, z tej strony, z której mogą małżonkowie się do tego włączyć, To było dla mnie bardzo ważne, w zasadzie najważniejsze w planowaniu całego ślubu i wesela. Także bardzo nam zależało, żeby msza święta była z udziałem kapłana, którego dobrze znamy. Udało się tak, że msza święta była koncelebrowana przez dwóch kapłanów, naszych znajomych. Była oczywiście obok nas nasza najbliższa rodzina, bo mieliśmy piękną oprawę muzyczną, ponieważ śpiewał chór, na czym też bardzo mi zależało. Także ta cała otoczka, jeżeli o niej mówimy, była dla mnie wyjątkowa w tym dniu. Też taki piękny moment, oczywiście oprócz samej przysięgi, wymiany obrączek, był momentem zawierzenia się Maryi po Eucharystii. To jest taka tradycja, którą przekazała mi mama, że zawsze po Eucharystii młoda para udaje się do kaplicy bądź przed obraz Matki Bożej z kwiatami w podziękowaniu i też prosząc, aby prowadziła nas przez życie małżeńskie. I bardzo mocno ten moment zapadł mi w pamięci.
No ja też przygotowałem się świetnie do mszy, to znaczy się wybrałem odpowiedni samochód, żeby podjechać po żonę. Miałem puszki od Coca-Coli zaczepione z tyłu na sznurku. Ale sama ceremonia była niezwykła. Był czat, naprawdę. Zrobiliśmy wszystko, co tylko mogliśmy, żeby się do niej przygotować. I ja nie pamiętam z ceremonii nic poza moją żoną, słowem księdza. To było takie bliskie doświadczenie. Był pełny kościół, a było tak, jakbyśmy byli tylko my. Nie wyobrażałem sobie wcześniej, jak będzie wyglądał mój ślub i jakie zostaną po nim doświadczenia. A właśnie zostały takie. I z tego się niezmiernie cieszę.
A wy pamiętacie wasze kwiatki?
Nie, kwiatków nie pamiętamy.
Raczej pamiętam kwiatki, ale chyba się nie skupialiśmy za bardzo na tych zewnętrznych.
Co za ludzie.
Jeśli chodzi o przygotowanie do samego ślubu, to bardzo ważne dla nas było to, żeby wybrać czytania i żeby te czytania przeczytały osoby bliskie nam.
I też, żeby ślubu nam udzielił, błogosławił nam mój brat, który jest też księdzem. I tak naprawdę ja przed ślubem martwiłem się tylko o Monikę, żeby dała radę, a tak naprawdę to chyba mój głos się bardziej trząsł i chyba bardziej ja byłem tym, o którego trzeba było się martwić. Dlatego też, tak jak Kamil powiedział, pamiętam ze ślubu, że była Monika, był ksiądz, a reszta to z DVD.
Nerwy zawsze są oznaką szczerości, więc z tego, co mówicie, wynika, że przeżyliście to niezwykle mocno. Ja też nie chcę jakby odzierać małżeństwa i ślubu z tych dekoracji, ale jako ksiądz mam czasem doświadczenie, że właściwie na tym te przygotowania się kończą, że młodzi skupiają się na tym, gdzie mają stać wazony, gdzie mają stać świece, jak mają być obleczone krzesła i może to też jest takie ukrycie trochę tego stresu związanego ze ślubem, że staramy się wszystko ogarnąć, a z tego co słyszę, nie da się tego do końca ogarnąć i to przeżycie, jeżeli jest szczere i z miłości, prowadzi do jednego, że jest osoba, której chce wyznać miłość przed Bogiem i której chce tę miłość ślubować. Nie tylko wyznać, ale również przysiąc, że będzie trwała do końca życia.
Do
Powiedzieliście, że wybraliście czytania. Czy długo szukaliście odpowiedniego fragmentu Pisma Świętego, który w jakiś sposób miałby prowadzić i pewnie prowadzi wasze małżeństwo do dzisiejszego dnia?
W sumie temat czytań był poruszony już, jeżeli dobrze pamiętam, podczas tych rekolekcji przygotowujących nas do sakramentu małżeństwa i w tym czasie już zaproponowaliśmy księdzu, czy jest taka opcja, żebyśmy mogli sobie sami doszukać się czytań, które by nam tak naprawdę były najbliższe naszemu sercu. Jeżeli miałbym teraz powiedzieć dokładnie, jakie były czytania, to skłamałbym, że pamiętam, ale wiem, że Monika pamięta, przynajmniej pamięta jedno. Nie pamiętamy. Ale na pewno był to wybór nieprzypadkowy. Na pewno było to przemyślane i to były te, które były na tamty czas nam najbliższe.
A czy wracacie do tych słów? Czy macie taki seans doroczny? Odpalacie DVD, patrzycie, kto był, jak to wyglądało, co ksiądz powiedział. To też ważne, żeby sobie przypomnieć samych siebie sprzed tych kilku lat. Troszeczkę może się pośmiać sami z siebie, mieć tę radość, że byliście tacy, a nie inni. Czy macie taką tradycję jako małżonkowie?
Zdarzyło nam się bodajże dwa razy. Przejrzeć płytę ze ślubu. Nam bardzo zależało, żeby na płycie była cała Eucharystia, żeby nie było pocięte, żeby była w całości.
Razem z kazaniem
i dlatego też jak wracamy do tej płyty, to przeważnie zaczynamy od kazania, a później już nasze dzieci komentują nasz wygląd, nasze tańce, ale myślę, że tak. To był dobry wybór na ten czas, że nagraliśmy całą Eucharystię, to na pewno.
Nam też się zdarzyło obejrzeć film kilka razy, ale chyba częściej mamy taką retrospekcję podczas ślubów, w których uczestniczymy, w ślubach naszych znajomych czy osób z naszej rodziny, a takich ślubów mamy kilka zwykle w ciągu roku. I to jest też taki czas przypomnienia sobie nas z tego czasu. Taki sentymentalny, myślę, mocno dla nas.
Rozumiem. Ja na wasze usprawiedliwienie powiem, że z prymicji oglądałem też tylko raz. Tego się nie da oglądać. To do tego trzeba się dobrze przygotować. A co po ślubie? To znaczy, w jaki sposób sakrament małżeństwa, czy jak sakrament małżeństwa wpłynął na wasze życie duchowe? Czy wydarzyło się coś, co tak naprawdę otworzyło was na głębsze poznawanie Pana Boga już jako małżonkowie?
Myślę, że sam sakrament małżeństwa to był taką, można powiedzieć, bramą, przez którą przeszliśmy na drugą stronę i tak naprawdę później dopiero, może to nie było zaraz po ślubie, ale już jakiś czas później poczuliśmy, że nam czegoś brakuje w małżeństwie, że jesteśmy małżeństwem, ale jednak chcielibyśmy czegoś więcej. Chcielibyśmy tej może bliższej relacji z Panem Bogiem. I wtedy padł pomysł, żeby może poszukać jakiejś wspólnoty.
My mieliśmy to szczęście, że miesiąc po naszym ślubie zadzwonił do nas nasz znajomy ksiądz, zaprosił nas na spotkanie, na którym też miały być inne małżeństwa. Za bardzo nie wiedzieliśmy wtedy, o co chodzi. Bardzo go lubiliśmy, więc tak bardziej towarzysko się pojawiliśmy na tym spotkaniu. Jak się później okazało, przerodziło się to w ciekawą inicjatywę, ponieważ utworzył się z tych małżeństw krąg domowego kościoła, w którym trwamy do dzisiaj i to naprawdę duże szczęście, że się wtedy tam znaleźliśmy i już od początku naszego małżeństwa zaczęliśmy się wspólnie formować.
To dla was to było tak naprawdę kilka miesięcy?
Miesiąc.
Dla nas to było 6 lat, bo byliśmy na tym samym spotkaniu. My czekaliśmy na spotkanie 6 lat, wy miesiąc, także...
To też mówię, że wielkie szczęście.
Wielkie szczęście, dokładnie.
Ja potraktuję to jako kolejny taki przypadek, już o którym powiedziałem wcześniej i który trochę zwalam a konto tej otwartości na Boga jednak. Myślę, że no właśnie on działa w ten sposób i no zdecydowanie ta formacja była zupełnie przypadkowa, bo nie zakładaliśmy, nie rozmawialiśmy nigdy o tym, żeby się formować, żeby wejść do jakiejś formacji. Po prostu nie było nawet jednej rozmowy na ten temat między nami i zdarzył się przypadek, w którym trwamy do dzisiaj, więc na pewno z perspektywy to wiemy, że to przypadki to się zdarzają, ale...
Nie zdarzają,
właśnie.
Okej, czyli ta możliwość skonfrontowania swojego życia małżeńskiego z życiem małżonków znajomych jednak, bo w kręgu przecież są sami znajomi, pozwala też zobaczyć siebie z innej perspektywy, że czasem tak po ludzku, kiedy przeżywamy sami swój problem, może nam się wydawać, że jest niezwykle wielki, niezwykle ogromny, a kiedy uzewnętrzniamy się z nim, a ktoś inny mówi o swoich problemach, to czasem człowiek mówi, a nie jest tak źle przecież, niektórzy mają poważniejsze problemy. Co tak naprawdę wnosi wspólnota, jaką jest Domowy Kościół, do waszego życia? Czy łatwiej jest wam się dzisiaj wspólnie modlić, czy łatwiej jest wam wspólnie czytać Pismo Święte, czy w ogóle czytać? Czy łatwiej wam jest też mówić o swoim małżeństwie wobec drugiego człowieka? Bo jednak tego wymaga obecność na spotkaniu Domowego Kościoła, że trzeba o tym życiu małżeńskim opowiedzieć w jakiejś perspektywie czasu.
Myślę, że spotkania w kręgu, tu nie ma żadnych przypadków, tutaj nie ma znajomości, które są tylko na kręgu. Tutaj są spotkania z ludźmi, którzy tak naprawdę są przyjaciółmi, bo nie idzie dzielić swojego życia z ludźmi, którzy są z przypadku. Tak na początku byliśmy sobie tak naprawdę wszyscy obcy, bo żadne małżeństwo bodajże się nie znało wcześniej. Tak możemy powiedzieć, że po tym czasie od powstania kręgu, no na pewno mamy wśród osób, które są w kręgu, przyjaciół, także też łatwiej jest dzielić się swoimi problemami z ludźmi, którym się ufa, z ludźmi, którzy mają tak same wartości jak my. I też łatwiej jest bodajże wzrastać w wierze i łatwiej jest też podejmować te wszystkie wyzwania, które też są w kręgu, które na nas nakłada nakłada na nas zobowiązanie, jak modlitwa osobista, czy modlitwa z żoną, czy z dziećmi. To też doświadczenie tych osób, które są w kręgu, pomaga nam wzrastać w tym i pokazuje nam, że wszystko jest możliwe, bo ja uważam, że zawsze są ludzie, którzy, z których warto brać przykład, a takich ludzi mamy w kręgu, także chwała im za to.
Ja mogę tu powiedzieć, że tak naprawdę wstąpienie do Domowego Kościoła nauczyło nas modlitwy, bo ksiądz tu zadał pytanie, czy nam jest łatwiej się modlić, ale dopóki nie byliśmy we wspólnocie, tak naprawdę nie modliliśmy się razem. Wiedzieliśmy, że powinniśmy to robić, ale nigdy tak naprawdę nawet nie spróbowaliśmy wspólnej modlitwy. Razem uczęszczaliśmy na niedzielną Eucharystię, ale modlitwy małżeńskiej w naszym domu nie było i dopiero nauczyliśmy się tej modlitwy, będąc w Domowym Kościele. I myślę, że to jest tak wartościowe i każde małżeństwo powinno praktykować tą modlitwę, gdyż zbliża współmałżonków i bardzo też rozwija duchowo nas obu.
Tylko małżeństwa wiedzą, jak trudno jest klęknąć razem do modlitwy wieczorem, kiedy nie dzieje się za dobrze, na przykład w małżeństwie. Ale oczywiście, tak jak Arek powiedział, oprócz takiego typowo ludzkiego wymiaru, gdzie spotykamy się z osobami, które są przyjaciółmi, z którymi dzielimy nasze radości, nasze smutki, to jest ten wymiar duchowy dla nas najważniejszy, bo spotkać się ze znajomymi możemy wszędzie. Natomiast to, co dają nam te spotkania, przemienia nasze życie domowe, codzienne tak naprawdę. Kierunkuje wychowanie dzieci, kierunkuje nasze rozwiązywanie problemów. Tak naprawdę Domowy Kościół, muszę przyznać, że mocno nas przemienił też jako ludzi i wielu rzeczy nauczył. Nauczył nas modlić się samodzielnie, nauczył nas modlić się wspólnie, nauczył nas modlić się razem z dzieciakami, pokazywać im drogę do Boga, włączać tego Boga w codzienność, nie zamykać Go tylko w kościele, pokazać, że jest żywy, prawdziwy, że jest z nami, wspólnie śpiewać, wielbić Boga, otworzyć się w ogóle na to, że to nie jest dziwne, że to nie jest przestarzałe. To jest wspaniałe, naprawdę. Jednym z naszych ulubionych zobowiązań jest dialog małżeński. Wydaje się taka błaha rzecz, bo przecież małżeństwa rozmawiają, a tak często się okazuje, gdy do niego siadamy, że bardzo dawno nie rozmawialiśmy o ważnych rzeczach. A dialog małżeński, który mamy odbyć w małżeństwie przynajmniej raz w miesiącu, nas do tego zmusza. I to jest niezwykłe, że siadamy i odkrywamy, że jest tak wiele rzeczy ważnych, które trzeba omówić, o których nie mówiliśmy, których sobie nie uświadamialiśmy może nawet wcześniej. Także ma na pewno Domowy Kościół wiele narzędzi do wzrastania, do tego, żeby się tak w pełni cieszyć małżeństwem.
Jest takie zdanie: jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu. Bycie w Domowym Kościele pomaga nam je rozwijać. Pomaga nam uczyć się modlitwy, próbować tej modlitwy w różnej formie. Pomaga nam wspólnie cieszyć się z tej modlitwy. Bo czym innym jest wiara, jak nie relacją? A kiedy budujemy relacje, jak nie podczas kontaktu bezpośredniego? I ta modlitwa powoduje, że zatrzymujemy się na chwilę. Najpierw sami, uświadamiając sobie własne słabości, a z czasem możemy poświęcać tego czasu coraz więcej i uczyć się trwać w ciszy, szukać Boga w tej ciszy, szukać rozwiązań w tej ciszy. I wielokrotnie ta cisza spowodowała, że nasza relacja odbudowała się na nowo, że nasza relacja pozwalała nam na nowo się w sobie zakochiwać, wychodzić na randki, na nowo cieszyć się sobą. I dlatego trwamy w domowym kościele, bo wierzymy, że jakikolwiek kryzys by nie przyszedł, to ktoś przypomni nam o modlitwie. I ta modlitwa będzie powodować cuda w naszej relacji. Będzie ją odświeżać, będzie wycinać z niej wszystkie negatywne rzeczy. Będziemy mogli porozmawiać szczerze. Będziemy mogli się przed sobą popłakać i oczyścić z tego wszystkiego, co złe, i na nowo cieszyć się sobą.
Powinniśmy dojść do pewnego podsumowania, które chciałbym zacząć od słów z jednej z konferencji księdza Pawlukiewicza, który tłumacząc wiele aspektów życia małżeńskiego bardzo mocno podkreślał, żeby małżonkowie nie tylko zaprosili Boga do swojego życia w kościele, ale również w tym życiu domowym, i mówi: mam na to najlepszy patent, powieście sobie krzyż w sypialni, bo to jest jego odpowiednie miejsce, ponieważ Bóg wymyślił małżeństwo. Dlatego też wydaje mi się, że to, co powiedzieliście bardzo szczerze, pokazuje, że małżeństwo katolickie to nie jest tylko ta atmosfera kościelna, ale przede wszystkim jest to bardzo ważny wybór życiowy, do którego trzeba się przygotować, który trzeba przemyśleć. Nie tylko dotyczy przemyślenia, czy ten, czy inny partner, tak, bo różnie to z tym bywa, ale trzeba przemyśleć, jak ja będę w tym życiu funkcjonował, ale też jak będę realizował swoją wiarę z tą osobą, którą chcę wziąć jako męża czy żonę. I co wy, jako już w miarę dojrzali małżonkowie, bo pewnie nawet i po 50 latach małżeństwa można by powiedzieć, że jeszcze nie wszystko o sobie wiemy, co byście chcieli przekazać naszym słuchaczom, może tym, którzy dopiero decydują się na wspólne życie, może właśnie mają jakiś moment kryzysowy, co tak naprawdę dla was dzisiaj jest najważniejsze we wspólnym życiu?
Ja powiem tak, racjonalnie podchodząc do tematu z tej perspektywy 8 lat, może niedługiej, którą mamy, to wiara jest jedynym słusznym rozwiązaniem, bo uwierzcie mi, wchodząc w małżeństwo, nie wiecie, w co się pakujecie. To jest masakra. Wyobrażenie na temat małżeństwa, chociażbyście nie wiem jaką wyobraźnię mieli, nie jesteście w stanie wejść w to, czego doświadczycie. To trochę jak z wyborem studiów. Niby wiecie, co chcecie robić, ale de facto to później się zmienia i różnie w życiu bywa. W małżeństwie jest tak samo, razy milion. I bez Boga to jest rzucenie się w jakąś totalną przepaść. Dlatego ja sobie tego nie wyobrażam.
Dziękujemy wam, moi drodzy, za wysłuchanie naszych przemyśleń na temat małżeństwa. Myślę, że każdy z was, jeżeli jest w małżeństwie, ma swoje, ale wiele z tych, o których powiedzieli nasi dzisiejsi goście, jest także częścią waszego życia małżeńskiego. Bardzo wam, kochani, serdecznie dziękuję. Byli z nami, przypomnę, Monika i Arek, którzy są ze sobą 12 lat, i Kamil oraz Asia, którzy są ze sobą prawie 8 lat, co podkreślają. Dziękujemy wam bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejną audycję z naszym udziałem.